Biskup Marcin Orawski, biskup diecezji wrocławskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego, jest dziś gościem Radia Rodzina. Szczęść Boże, księże biskupie.
Szczęść Boże, bardzo mi miło gościć u Państwa. To wielki dla mnie zaszczyt i wielka radość.
Tym bardziej, że pierwszy raz już jako biskup w diecezji wrocławskiej. 22 marca, kilka dni temu właściwie można by powiedzieć, minął rok od kiedy synod diecezjalny postanowił, że dotychczasowy proboszcz wrocławskiej parafii Opatrzności Bożej będzie temu kościołowi posługiwał jako biskup. Jaki był to rok dla księdza biskupa?
Tak, to prawda, to czas biegnie bardzo szybko. 22 marca odbyły się wybory i synod, faktycznie jak ksiądz redaktor powiedział, wybrał mnie na urząd biskupa diecezji wrocławskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego. Niemniej jeszcze przez kilka miesięcy, bo do czerwca, tę funkcję pełnił dotychczasowy biskup Waldemar Pytel. Oficjalnie zostałem wprowadzony w urząd pół roku później, bo 14 września, więc to nie jest taki pełny rok służby, ale myślę, że już pewne refleksje się pojawiły. Na pewno to, co najtrudniejsze dla mnie w tym początku i w tych pierwszych tygodniach i pierwszych miesiącach, to odnaleźć taki właściwy balans między wydarzeniami i między sprawami, które są absolutnie priorytetowe, a te, które nie mają aż takiej rangi ważności. Uczę się tego. To nie jest
Rozumiem,
łatwe.
Że chciałoby się poświęcić wszystkim sprawom tyle samo czasu, ale niestety dzień ma 24 godziny tylko.
Tak, ja co prawda mogłem się pewnych sytuacji spodziewać, ponieważ przez kilkanaście lat byłem wikariuszem ówczesnego zwierzchnika diecezji wrocławskiej, biskupa Ryszarda Bogusza, i mogłem się przyjrzeć temu, jak funkcjonuje diecezja, jakie obowiązki ma biskup. Niemniej jednak to jest coś innego patrzeć z boku i obserwować, chociaż to naprawdę tamten czas wiele mi dał. A co innego samemu podejmować zadania, podejmować również takie decyzje, które często są ważne. Od tych decyzji czasem zależy los osoby duchownej, a nie są to zawsze decyzje, które bywają łatwe.
W kazaniu, które ksiądz biskup wygłosił właśnie w czasie uroczystości wprowadzenia w tą biskupią posługę, przywołał ksiądz słowa Dietricha Bonhoeffera. Ja te słowa zacytuję. Kościół jest kościołem, jeśli jest dla innych, dlatego kościół, który jest dla innych, nie może tylko przemawiać, musi także słuchać. No to co udało się usłyszeć biskupowi wrocławskiemu przez te kilka miesięcy?
Przede wszystkim słyszę to, że jesteśmy społeczeństwem mocno podzielonym. Na wielu obszarach, czy w wielu przestrzeniach skonfliktowanym. I środowisko kościelne nie jest tutaj wyjątkiem. Duża praca duszpasterska, która stoi przed duchownymi, przed biskupami, ale myślę, że przed całym kościołem, polega na tym, aby słuchać potrzeb ludzi, ale słysząc to, o czym oni mówią, to, co komunikują, w jaki sposób też odnoszą się do siebie nawzajem. Uważam, że głównym zadaniem jest szukanie tego, co nas łączy, tego, co możemy robić razem. Niekoniecznie znajdziemy jednomyślność i chyba też nie o to chodzi, ale ważne, abyśmy odnaleźli poczucie wspólnoty. Wspólnoty pewnych różnych idei, różnych pomysłów, ale takiej wspólnoty, gdzie każdy czuje się dowartościowany, gdzie każdy może zostać wysłuchany i gdzie każdy może czuć się u siebie, bo Kościół jest taką wspólnotą. I to jest to, co słyszę i to, co wzbudza moją troskę, ale nie tylko moją, bo widzę też to u innych duszpasterzy, że bardzo ciężko pracują nad tym, aby budować wspólnotę. To jest niezwykle ważne dzisiaj.
Przed nami wydarzenia, które powinny nas na pewno wszystkich połączyć. I to mówię tutaj już nawet nie tylko o konkretnych kościołach, ale w ogóle o wszystkich chrześcijanach, bo spotykamy się w kontekście zbliżającego się Wielkiego Tygodnia. To są te dni, które dla nas chrześcijan są najważniejszymi w roku, pomimo tego, że świętujemy zewnętrznie jakoś inaczej. dalej, to zgadzamy się, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to nasza wiara byłaby daremna. Zacznijmy od Niedzieli Palmowej. Jakie znaczenie teologiczne dla luteran ma wjazd Jezusa do Jerozolimy? Na co chociażby w tę niedzielę ksiądz biskup zwrócił uwagę w kazaniu?
W tekstach kazalnych Kościół Ewangelicki odnosi się nie tylko do wjazdu Jezusa do Jerozolimy, do samego tego wydarzenia, ale również do wydarzeń, które temu towarzyszyły, jak choćby namaszczenie oliwą głowy Jezusa. I to są takie przesłania, które pokazują pewne napięcie pomiędzy oczekiwaniami ludzi, a tym, kim Jezus naprawdę był i kim, jaką miał misję. Namaszczenie głowy mogło się kojarzyć, oczywiście tu interpretacje mogą być różne, ale jedna z nich mogła iść w takim kierunku, że mógł to być gest wręcz królewski, znany ze Starego Testamentu. Wjazd Jezusa do Jerozolimy jest wjazdem triumfalnym. Oczekiwania dotyczyły triumfu, wyzwolenia. Niewątpliwie były też tam wątki polityczne, które miały znaczenie. Jezus zresztą tego dyskursu nie unikał. Przecież miał świadomość, jak zostanie jego gest odebrany. Wjazd na osiołku był gestem mesjańskim, przepraszam. Więc miał świadomość, że będzie postrzegany jako Mesjasz, a jako Mesjasz nie tylko w tej sferze duchowej, ale tak? również politycznej. I to, na co zwracamy uwagę, to fakt, że czasami nasze oczekiwania w stosunku do Jezusa, do woli Bożej, są takimi oczekiwaniami triumfalnymi, że Bóg pokaże siłę, że pokona wrogów, że okaże swoją moc, a Bóg przychodzi w Wielkim Tygodniu, potem mamy wydarzenia kluczowe, w tym Wielki Piątek, gdzie zbawienie okazuje się w słabości, w upokorzeniu. Potem pięknie o tym pisze apostoł Paweł, że to, co słabego w świecie wybrał Bóg, aby pokazać swoją moc.
W liturgię katolicką wpisana jest procesja z palmami. Waszemu świętowaniu towarzyszą też takie zewnętrzne znaki? Czy w tą niedzielę palmową raczej skupiacie się właśnie na słowie?
Właściwie to można by cały Wielki Tydzień tak opisać, że to jest skupianie się na słowie. Bardzo mało mamy takich zwyczajów, gestów, które podkreślałyby znaczenie teologiczne czy tradycyjne związane
z... To jak taki Wielki Tydzień wygląda? Właśnie w takiej zwyczajnej luterańskiej parafii. No, przez wiele lat ksiądz biskup był proboszczem parafii.
Nadal jestem.
Tak, więc takie nabożeństwa, szczególnie ważne, teksty biblijne, pieśni, które wybrzmiewają najczęściej.
Rzeczywiście Niedziela Palmowa to jest taki dzień, gdzie przebija się przez ten smutek i powagę Wielkiego Postu czy czasu pasyjnego pewien rodzaj radości, takiego oddechu w tej powadze. I ta niedziela ma teksty biblijne, które podkreślają ten fakt, ale mamy świadomość tego, o czym powiedziałem przed chwilą, że to jest radość wynikająca bardziej z oczekiwań ludzi, a nie tyle z planów, jakie Bóg miał wobec ludzi. Natomiast potem już wchodzimy w takie napięcie Wielkiego Tygodnia, gdzie z każdym dniem rośnie rozczarowanie tym, że Jezus nie spełnił oczekiwania, że ten Mesjasz nie okazał się tym, na kogo ludzie czekali, ale znowu nie mamy jakichś tradycji, które podkreślałyby te wydarzenia, nie mamy takich zewnętrznych gestów, procesji. Natomiast pewnym wyjątkiem może jest tutaj Wielki Piątek.
No właśnie, bo chciałem powiedzieć, że to napięcie rozczarowaniem Jezusem właściwie w Wielki Piątek nabiera już taką kumulację. To jest ten moment, kiedy rzeczywiście to rozczarowanie wobec tych mesjańskich, politycznych oczekiwań wobec Jezusa, który będzie zwycięzcą, Wielki Piątek jakby dochodzi do szczytu, bo widzimy Jezusa ukrzyżowanego, ubiczowanego, sponiewieranego.
Wielki Piątek to rzeczywiście kulminacja wydarzeń wielkotygodniowych, ale też kulminacja wydarzeń związanych z życiem i misją Jezusa. I to jest dzień, który myślę w sposób chyba najgłębszy łączy wszystkich chrześcijan. Wszyscy przeżywamy Wielki Piątek. W tradycji ewangelickiej Wielki Piątek, oprócz tego znaczenia teologicznego, takiego absolutnie podstawowego, również zbudował pewne tradycje, choćby to, że ewangelicy starają się, aby to był dzień wolny dla nich. Biorą urlopy albo mają ustawową możliwość wzięcia dnia wolnego, a potem odpracowania tego dnia i wielu z tej możliwości korzysta, żeby całkowicie poświęcić się refleksji związanej z krzyżem. Tego dnia milczą dzwony, ale to również nie tylko w kościołach ewangelickich. To jest też coś, co taka piękna tradycja, która nas łączy, że w tym dniu stoimy w powadze przed krzyżem. Czarnym woalem okrywa się często krzyż. Tam, gdzie jest krzyż z figurą Chrystusa, to również właśnie ołtarz cały jest przykryty czarnym woalem, więc takie zewnętrzne znaki tego, co się wydarzyło na Golgocie, oczywiście istnieją, ale absolutnie podstawowe jest przesłanie. To rozczarowanie ludzi, ale podkreślenie z drugiej strony, że w tym, co świat odrzucił, w tym, co się wydawało porażką, słabością, dopiero tam dokonuje się nasze zbawienie. Nie w mocy, nie w sile, nie w jakimś entuzjazmie, ale w tym, co czasami uznajemy za kompletną porażkę. Ma to też niesamowity ładunek duszpasterski, ponieważ mamy w życiu wiele takich sytuacji, kiedy ponosimy porażki, upadamy, przeżywamy ból, a krzyż nam mówi, że w tej porażce może być zalążek właśnie to zbawienia.
Ta liturgia wielkopiątkowa u luteran jak wygląda? Zazwyczaj... To jest dzień, kiedy Kościół katolicki nie sprawuje mszy świętej, nie sprawuje Eucharystii, natomiast z tego co wiem, to wy sprawujecie w tym dniu liturgię, która jest mszą.
Tak, to prawda. Dziękuję, że ksiądz redaktor zwrócił na to uwagę. Rzeczywiście sprawujemy liturgię eucharystyczną zarówno w Wielki Czwartek, kiedy ten sakrament Eucharystii, sakrament ołtarza został ustanowiony, jak również i w Wielki Piątek, kiedy to jest to największe święto dla ewangelików. Oczywiście teologicznie byśmy mogli tutaj różne koncepcje przedstawiać, ale gdyby zapytać ewangelika w kościele, który przychodzi na nabożeństwo jakiekolwiek, w jakimkolwiek momencie roku kościelnego, jakie jest najważniejsze święto dla niego, to pewnie wymieni właśnie Wielki Piątek. Nie, nawet nie Wielkanoc, chociaż tu bez Wielkanocy Wielki Piątek oczywiście teologicznie
nie miałby
znaczenia. Nie Boże Narodzenie, ale właśnie Wielki Piątek. Więc przede wszystkim jest to nabożeństwo. Ale również są takie miejsca, to bardziej już takie zwyczaje lokalne, ale mocno związane z kościołem, gdzie pojawiają się jeszcze dodatkowe zewnętrzne zwyczaje, mianowicie ścisły post. W kościele ewangelickim nie mamy takich przepisów dotyczących tego, jak post powinien wyglądać, przepisów zwłaszcza dotyczących tego, co można jeść, czego nie można jeść. Post ma być czasem wyciszenia, czasem koncentracji i raczej jest kwestią sumienia, indywidualnego podejścia, co komu służy. Natomiast Wielki Piątek znowu jest tutaj pewnym wyjątkiem. W wielu rodzinach ewangelickich faktycznie jest wielki jest post taki związany
z
jedzeniem, że czasami ludzie nie jedzą cały dzień, żeby skoncentrować się właśnie na tych wydarzeniach Wielkiego Piątku, albo też dla niektórych jest to taki rodzaj utożsamienia się z jakimś cierpieniem Chrystusa, ale ważne jest to, żeby też podkreślić, że ten post ma czemuś służyć. To nie jest tylko kwestia jakiegoś, no nie chcę użyć słowa umartwiania się, ale jakiegoś wyjątkowego, głębokiego szacunku wobec krzyża Jezusa Chrystusa, ale ten post ma służyć dobru bliźniego, więc jeżeli ktoś, powstrzymując się od posiłków, no nie wiem, zaoszczędził na tym jakieś środki, to często przekazuje na cel charytatywny. I to jest taki wyjątkowy, i to jest chyba jedyny dzień w roku kościelnym, gdzie wielu ewangelików przestrzega takiego ścisłego postu i powstrzymuje się od jedzenia pokarmów.
Ale to też jest takie spojrzenie, bo to właściwie u ojców Kościoła było, że post sam w sobie rzeczywiście nie miał sensu. On miał sens o tyle, o ile narastał w człowieku taki głód Pana Boga, a wchodziliśmy w te wydarzenia zbawcze właśnie po dłuższym poście, po to, żeby sobie uświadomić, że jako ludzie jesteśmy słabi, a to Bóg jest naszą siłą, który nas z tych wydarzeń, tymi wydarzeniami jakoś do życia przywraca. To jest to podobne spojrzenie, jeśli chodzi o ten post?
Zdecydowanie tak. Dlatego nie wykształciły się w Kościele takie, jak wspomniałem, przepisy dotyczące konkretnie tego, jak ten post powinien wyglądać. Czasami też nawet z tym zwyczajem wielkopiątkowym, o którym powiedziałem, tego ścisłego postu, do tego zwyczaju duszpasterze też się odnoszą, próbując skłaniać ludzi, żeby podeszli jednak trochę bardziej elastycznie, ponieważ niektórzy mają skłonność taką, że nie jedząc, no wręcz wpływa to na ich stan zdrowia. Ludzie mają różne schorzenia, cukrzycę, muszą brać lekarstwa. Czasami się zdarzało, że ktoś zasłabł na nabożeństwie. Do tego dochodziło. A właśnie o to chodzi też, co ojcowie Kościoła i teraz ksiądz redaktor tu przypomniał, że post ma służyć relacji z Bogiem, pogłębianie tej relacji, jakby samo powstrzymywanie się od posiłku i...
No ludzie są na dietach różnych, tak. I trudno to nazwać postem, tak?
W znaczeniu prawda, duchowym. Też. Ale też i wtedy albo koncentrowanie się na tym, że nie mogę niczego zjeść i boję się, że zasłabnę, to też jakby nie jest ten sens dokładnie. Postu. Można coś zjeść i bardziej skoncentrować się na Bożym Słowie, na Ewangelii, na modlitwie i na budowaniu relacji. A ten posiłek jest czymś, co jest zwyczajem, który może pomóc i wielu osobom pomaga, ale jeżeli komuś przeszkadza, to on jest absolutnie najważniejszy.
Po tej liturgii wielkopiątkowej w polskiej tradycji Wielka Sobota no jest, chciałem powiedzieć niestety, ale chyba tak jest, niestety, kojarzona często z błogosławieństwem pokarmu. Mówię niestety, bo to powinien być taki dzień ciszy, skupienia, oczekiwania na zmartwychwstanie, w Kościele katolickim nawiedzenia symbolicznych grobów Pana Jezusa. No, mam niestety no, takie wrażenie, że jakby to poświęcenie błogosławieństwa pokarmów trochę nam jakby znaczenie tego dnia zaciemnia. Wtedy nawet ludzie, którzy na co dzień nie praktykują, to z koszyczkami do kościoła przychodzą. Jak wygląda Wielka Sobota u ewangelików?
Wielka Sobota jest rzeczywiście dniem wyciszenia. I no, będąc...
Nie błogosławicie pokarmów wtedy.
Nie mamy takiego zwyczaju. Rzeczywiście jest to dzień wyciszenia i w większości parafii nawet nie odbywają się nabożeństwa. Są parafie, gdzie się odbywają nabożeństwa słowa, albo odbywają się też nabożeństwa na cmentarzach, takie mające już przygotowywać na dzień zmartwychwstania. Więc to rzeczywiście pozostał u nas taki dzień wyciszenia. Chociaż liturgicznie można by było ten dzień bardziej dowartościować niż jest to obecnie. A jeśli chodzi o święcenie pokarmów, to jest to taki zwyczaj, który wielu ewangelikom się podoba. Może niekoniecznie tego dnia, bo nie znam genezy i nie wiem dlaczego akurat Wielką Sobotę się święci pokarmy, ale sama idea poświęcenia pokarmu, prośby o błogosławieństwo, aby rodzinie nie zabrakło jedzenia, jest piękną ideą.
I niedziela zmartwychwstania. Rozumiem, że śniadanie wielkanocne, świąteczne jest wpisane także w świętowanie u ewangelików.
Absolutnie tak. To są tradycje rodzinne. Zresztą żyjemy w kraju, gdzie większość rodzin to rodziny mieszane wyznaniowo i to jest taki moment, który nieprawdopodobnie łączy rodziny. Rodziny siadają razem do śniadania. Potem w dużych miastach przede wszystkim to po śniadaniu idą do kościoła.
Jeszcze przepraszam, przy tym śniadaniu chciałbym się zatrzymać, bo ja zawsze podkreślam, że te potrawy wtedy mogą prowadzić do pewnej katechezy, że jeżeli mamy na tym śniadaniu wędliny i mięso, to mamy wspomnieć tego baranka, którego krwią Izraelici namaszczali drzwi swoich mieszkań. Jeżeli mamy jajko, to ten symbol nowego życia. Pieczywo, to ten chleb, który Chrystus wziął w swoje ręce i ofiarował apostołom w czasie ostatniej wieczerzy, dając im jako swoje ciało. Czy Czy ewangelicy też macie jakieś specjalne swoje potrawy, które w czasie tych śniadań muszą się pojawić?
Nie mamy specjalnych potraw i tutaj nawet nie potrafiłbym powiedzieć, czy istnieją takie wskazania, znaczy wiem, że nie istnieją, takie wskazania dotyczące tego, co powinno znaleźć się na śniadaniu wielkanocnym. W tradycjach, które są mi znane, czy rodzinnie, czy poprzez znajomych, na przykład wiem, że unika się jeszcze mięsa rano w Wielkanoc. Raczej spożywa się chleb i jajka. To jest właśnie nawiązanie do nowego życia, do symbolu życia, do tego, co nam jest do życia potrzebne. Natomiast mięso pojawia się już później, to już każdy ma też indywidualny sposób świętowania.
No dobrze, to ksiądz biskup wspomniał o tym nabożeństwie niedzieli Zmartwychwstania. Jakie treści, zdaniem księdza biskupa, dzisiaj w kontekście tego, co przeżywamy w Polsce, w kontekście tego, co się dzieje na świecie, powinni usłyszeć nasi wierni w niedzielę Zmartwychwstania?
Przede wszystkim powinno być przesłanie w moim odczuciu o nadziei. Bardzo tej nadziei potrzebujemy. Zresztą świat w czasach Jezusa tej nadziei również wyczekiwał i to na bardzo wielu poziomach, o których już mieliśmy okazję w tej rozmowie wspomnieć. I tak bardzo sytuacja się nie zmieniła. My również oczekujemy nadziei na pokój, ten zewnętrzny, jak i ten wewnętrzny w sercach. Nadziei na to, że jednak jesteśmy ludźmi, którzy są w stanie poszukiwać tego, co nas łączy, tego, co znajdujemy w Ewangelii. A w Ewangelii znajdujemy przecież przesłanie o miłości. I to Jezus Chrystus, przede wszystkim poświęcając swoje życie, zaświadczył o miłości. Jezus Chrystus nie pokazał zbawienia w mocy. To było nieprawdopodobnie mocne świadectwo polegające na tym, że Bóg pokazał, że w cierpieniu, którego ludzie doświadczali i doświadczają obecnie, Bóg jest razem z nimi. Bóg nie jest jakimś wielkim architektem, kreatorem, tak w tym sensie, że wchodzi w świat i rozwiązuje problemy świata lotem błyskawicy. Bóg jest tym, który staje wobec człowieka, idzie z człowiekiem, pozwala mu podejmować decyzje, pozwala też upaść, ale też z tego upadku wyprowadza. I to jest przesłanie Wielkiej Nocy, które dla mnie budzi nadzieję, że Bóg jest z nami w drodze. Bóg posłał swojego Syna, aby być w cierpieniu, aby to cierpienie pokonać i aby pokazać, że ta droga wiedzie przede wszystkim do Niego. A im bliżej jesteśmy Boga, tym bliżej jesteśmy siebie. I ta droga nie kończy się, bo w Bogu osiąga wieczność, w Bogu osiąga pełnię miłości, a jak pisał apostoł Paweł, miłość nigdy nie ustaje.
Im bliżej jesteśmy Boga, tym bliżej jesteśmy siebie. To takie dobre przesłanie na ten czas świąteczny dla nas wszystkich chrześcijan, bo dla nas wszystkich chrześcijan te święta są najważniejsze. Biskup Marcin Orawski, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, był dziś gościem Radia Rodzina. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i błogosławionego Wielkiego Tygodnia i błogosławionych świąt paschalnych życzę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Było mi bardzo miło gościć u Państwa. Pozdrawiam całą redakcję Radia Rodzina. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, życząc błogosławionych świąt. Niech Pan Bóg prowadzi nas wszystkich, bo idziemy tą samą drogą, wierzymy w tego samego Boga. Czasami mamy inne tradycje, ale to są przestrzenie i to są tradycje, które nas wzbogacają i pokazują, jak piękna jest ta droga do Boga i abyśmy się na tej drodze jak najczęściej mogli spotykać.
Bóg zapłać. Biskup Marcin Orawski. Dobrego dnia wszystkim.
Bardzo dziękuję.